Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska, wraz ze mną notariusz Barbara Motal-Filipczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dziś rozmawiać będziemy o tym, co w najbliższą sobotę, a mianowicie telefonicznie, na Messengerze i podczas streamingu. Tak właśnie od 10 do 16 notariusze w całej Polsce w najbliższą sobotę będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych. Czyli kolejny dzień otwarty notariatu, ale jakoś tak trochę mniej otwarty niż zazwyczaj, bo tylko telefonicznie, na Messengerze i podczas streamingu.
Ale też ta formuła się sprawdza. Mamy czasy, kiedy mamy, ale ta formuła też się sprawdza.
Bo to nie pierwszy raz, kiedy państwo w ten sposób będą komunikować się.
Trzeci raz.
Temat bardzo interesujący i myślę dla nas wszystkich ważny, a mianowicie jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu. Więc żeby o tym porozmawiać, oprócz tego, że za chwilę porozmawiamy o tym w audycji Masz Prawo, to powiedzmy, gdzie państwa znaleźć, jak państwa znaleźć i kiedy. I jak się przygotować?
Dzwonimy od godziny 10 do 16 na numer telefonu 85 688 13 11. Jest to numer telefonu do Białegostoku i okolic. Powtórzę jeszcze numer 85 688 13 11. 26 listopada w sobotę od godziny 10 do 16 pod tym numerem telefonu będą czekali na państwa notariusze i to z całej Polski, ale tu z Białegostoku będziemy starali się odebrać w pierwszej kolejności.
Zazwyczaj mówiliśmy, że na taką wizytę warto się przygotować dokumenty, które obrazują ten stan prawny, z którym mamy do czynienia i problem, z którym chcielibyśmy się do notariusza zwrócić o pomoc. Czy w sytuacji takiej, kiedy będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie telefonicznie bądź na Messengerze, również powinniśmy się jakoś przygotować?
Oczywiście będzie o wiele trudniej, bo te dokumenty przed sobą może mieć nasz rozmówca, a lepiej jest, gdy notariusz je widzi, wtedy może lepiej rozjaśnić całą sytuację. No niestety tak się stało, że to będzie tylko kontakt telefoniczny, ale proszę mi wierzyć, że staramy się bardzo, bardzo pomóc rozwikłać państwa problemy, udzielać informacji z tych informacji, które otrzymujemy od państwa, żeby to było jak najpełniejsze i jak najbardziej zrozumiałe.
Czyli jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, bądź chcemy po prostu zapytać, czy, co zrobić z naszymi oszczędnościami, z naszym majątkiem, albo z tym, co wydaje się, że mamy, a może, że nic nie mamy, a jednak okazuje się, że coś tam jednak do zachowania zostało, to z tymi pytaniami możemy w najbliższą sobotę pod ten numer telefonu się udać, w sensie telefon wziąć, zatelefonować i zapytać o wszystko. Czasy mamy dość trudne. Mierzymy się z nimi w zasadzie od 2020 roku, kiedy pandemia zaczęła szerzyć się po świecie. Te sprawy dotyczące naszego majątku stały się niezmiernie ważne, bo w tym momencie uświadomiliśmy sobie, jak krótkie może być nasze życie, albo jak krótko możemy się cieszyć tym, co mamy. A warto tych naszych najbliższych zabezpieczyć przed tym, żeby potem nie było problemów.
To prawda.
I myślę, że do tej pory z tym się borykamy, a czasy stały się jeszcze trudniejsze, bo widmo wojny nad nami. Oczywiście o sprawach, o których możemy przychodzić i pytać, to nie ma tutaj ograniczonego wachlarzu, prawda?
Nie.
Tym razem państwo nie decydujecie, że mówimy o umowie darowizny albo o umowie testamentowej bądź czymś takim.
Tak, ochrona majątku rodziny w czasie kryzysu to jest bardzo, bardzo szeroki temat i każde pytanie państwa, ważne dla państwa jest tym, o czym mówimy, ochroną waszego majątku, waszej rodziny w czasach kryzysu.
Masz prawo.
Wybrałyśmy dwa tematy, które są, myślę, istotne i ważne, o których się nie mówi. Pierwszą to pożyczki prywatne. Cóż to takiego te pożyczki prywatne i dlaczego my w ogóle o tym mówimy?
tak zwane pożyczki prywatne funkcjonują w obrocie od zawsze, ale w tej chwili obserwujemy taką sytuację, że trudno jest wziąć kredyt, uzyskać kredyt w banku ze względu na to, że zostały podniesione kryteria udzielania tych kredytów. No i też wzrosło oprocentowanie, jest inflacja i często albo nie mamy zdolności kredytowej, żeby taki kredyt wziąć w banku, albo jeżeli nawet mamy zdolność, to nam się to nie opłaca.
Albo się boimy po prostu.
Okazuje się, że korzystamy z pomocy naszych znajomych, sąsiadów, którzy dysponują gotówką i chętnie nam pożyczą.
Ale chętnie to nie wiem.
Chętnie by pożyczyli, gdyby mieli dobre zabezpieczenie. Bo chciałam zwrócić uwagę, że umowy pożyczki zawieramy zbyt pochopnie, zbyt mało, zwracając uwagę na skutki, jakie te umowy wywołują. A to dlatego, że do zawarcia umowy pożyczki nie jest potrzebna forma aktu notarialnego. W zasadzie żadna forma nie jest potrzebna. Chyba że kwota pożyczki jest wyższa niż 1000 zł, to do celów dowodowych warto taką umowę zawrzeć na piśmie.
W zasadzie pani notariusz, tak mi teraz się wydaje, że umowę pożyczki to my zawieramy co jakiś czas, pożyczając parę złotych, bądź też przelewając sobie blikiem w nagłej potrzebie.
Tak, ale to są niewielkie kwoty. My tu mówimy o kwotach.
I tym się nie denerwujemy.
Tak, tym się nie denerwujemy. My tu mówimy o kwotach, które stanowią pokaźny majątek zarówno dla pożyczkodawcy, jak i dla pożyczkobiorcy, który musi zwrócić te pieniążki. A musi je zwrócić i żeby zabezpieczyć się właśnie na wypadek, gdyby pożyczkobiorca nie zwracał pieniędzy, warto przedsięwziąć dodatkowe środki ostrożności, takie jak poddanie się egzekucji sądowej co do obowiązku zapłaty przez pożyczkobiorcę bądź ustanowienie hipoteki. O ile sama umowa pożyczki nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego, to poddanie się egzekucji sądowej i ustanowienie hipoteki już pod rygorem nieważności musi być sporządzone w formie aktu notarialnego, ale zapewniam, że warto na tym etapie, czyli na etapie udzielania pożyczki, zainwestować w obsługę prawną, żeby później łatwiej i szybciej dochodzić zwrotu tej pożyczki.
My pewnych rzeczy, pożyczając pieniądze bądź zwracając się o taką pożyczkę, nie przewidujemy na etapie, kiedy ten przepływ gotówki między nami, gotówki bądź przelewu. Tutaj za chwilę powiemy, że może właśnie lepiej przelewem, prawda?
Tak, żeby był dokument potwierdzający, że rzeczywiście taka pożyczka była i w poleceniu przelewu najlepiej napisać, że jest to umowa pożyczki, żeby później nikt nie mówił, że to jest zwrot pożyczki albo darowizna.
Taka pożyczka między osobami prywatnymi nie wymaga żadnej formy. Czyli jeżeli my pożyczamy nawet 20 tysięcy, 200 tysięcy, to my nie musimy udać się do notariusza, nie musimy mieć dokumentu, że no jednak dość duże pieniądze przekazujemy drugiej osobie, a raczej pożyczamy.
Nie, otóż nie ma wymogu formy aktu notarialnego. Tak jak już wcześniej wspomniałam, pożyczka powyżej 1000 zł lepiej, żeby była spisana.
Ale mówi pani lepiej, to znaczy, że też niekoniecznie.
Niekoniecznie, ale proszę państwa, jeżeli pożyczkobiorca nie odda nam pieniędzy, bo nie będzie mógł, albo nie przyzna się, nie będzie chciał w ogóle oddać, to żeby takie pieniądze odzyskać, pożyczkodawca musi założyć sprawę w sądzie, powództwo, w celu uzyskania wyroku orzekającego obowiązek zapłaty. Jak to w sądzie jest? Po pierwsze, jest to dłuższy okres czasu, musimy na to przeznaczyć. Zwykle korzystamy z pomocy prawnych profesjonalistów, więc dodatkowe koszty. No i jeżeli nie mamy na piśmie tej umowy pożyczki, musimy sądowi udowodnić, że te pieniądze były pożyczone i nieoddane, czyli musimy przedstawić świadków, czy właśnie jakieś inne dokumenty. A jeżeli ich nie mamy, to jest bardzo, bardzo trudno. Żeby tego uniknąć, warto, naprawdę warto uzyskać od pożyczkobiorcy oświadczenie o poddaniu się egzekucji sądowej w trybie artykułu 777, paragraf 1, punkt 4 bądź 5.
I co to oznacza?
To oświadczenie zastąpi całą tę sprawę sądową, bo w tym oświadczeniu pożyczkobiorca mówi tak, tak, pożyczyłem pieniądze od Iksińskiego w takiej kwocie, zobowiązałem się je oddać w takim terminie z odsetkami albo bez odsetek i co do tego obowiązku poddaję się egzekucji sądowej. Czyli niepotrzebna będzie już sprawa sądowa, w której sąd będzie orzekać obowiązek zapłaty, bo mamy już to na ręku. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji sądowej oczywiście podlega wynagrodzeniu notariusza, ale naprawdę warto, bo jest to dobry sposób na zabezpieczenie zwrotu pożyczki, a samo nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi kosztuje w sądzie już tylko 50 zł, czyli warto wydać pieniążki wcześniej, żeby zabezpieczyć się na okoliczność niewypłacalności czy braku chęci spłaty pożyczki.
Na jakim etapie my to możemy zrobić? Bo podam przykład. Zawarliśmy umowę pożyczki. Pożyczyliśmy komuś pewną sumę pieniędzy. Nawet spisaliśmy taką umowę, w której my mówimy, że pożyczamy, bo to są takie podstawowe rzeczy, które w takiej umowie powinny być, prawda? Czyli powinno być, kto pożycza, komu pożycza, ile pożycza, na jak długo pożycza, jak będą te spłaty wyglądały, czy tam będą zawarte odsetki, czy nie, to też jest kwestia do
uzgodnienia między stronami umowy pożyczki.
Bo to nie musi być wcale tak, że te odsetki tam będą.
Nie, nie musi być, ale zwykle tak jest, że pożyczkodawca prosi o tak zwane odsetki kapitałowe. Jest to takie wynagrodzenie za to, że ktoś korzysta z moich pieniędzy. Banki udzielające kredytów zawsze takie odsetki ustanawiają. Między osobami fizycznymi tak być nie musi, ale może. Można też ustanowić, umówić się o odsetki za opóźnienie w spłacie tej pożyczki. I właśnie w tym akcie obejmującym oświadczenie o podaniu się egzekucji sądowej to wszystko jest wyjawione, ujawnione i przede wszystkim pożyczkobiorca nie zaprzecza temu faktowi, że wziął pożyczkę. Proponujemy podpisywanie takich oświadczeń przed notariuszem jeszcze przed przelaniem pieniążków. Bo jeżeli pieniążki zostaną przelane na rzecz pożyczkobiorcy tylko na podstawie umowy pisemnej, możemy mieć później trudność z doprowadzeniem pożyczkobiorcy do notariusza. Natomiast jeżeli w pierwszej kolejności pożyczkobiorca takie zabezpieczenie ustanowi, bo to jest jedno z zabezpieczeń spłaty wierzytelności, to wtedy możemy spokojnie już tego przelewu tytułem pożyczki dokonać.
A jeżeli w takiej umowie zwykłej, nie notarialnej, nie w formie aktu notarialnego, tylko takiej spisanej między dwiema osobami, ktoś zobowiązuje się do tego, że jeżeli nie będę mógł spłacić tego, no to na przykład, nie wiem, mój samochód przejdzie na własność tego, który mi pożycza. Czy to ma w ogóle jakąś wartość?
Niestety nie ma to waloru tytułu egzekucyjnego, czyli jest dokumentem tylko na piśmie, ale nie można z takiego pisemnego dokumentu dochodzić wierzytelności, bo tak jak powiedziałam, to pod rygorem nieważności musi być sporządzone w formie aktu notarialnego.
Czy taką umowę pożyczki bez aktu notarialnego, bo myślę, że tutaj to już zadba notariusz, trzeba gdzieś zgłaszać, trzeba o czymś kogoś poinformować?
Tak. Otóż umowy pożyczki należy zgłaszać do Urzędu Skarbowego, wypełniając deklarację PCC3. Jest to obowiązek pożyczkobiorcy. Powinno się taką deklarację złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% od kwoty pożyczki i warto też zrobić to, dokonać tej czynności, czyli lege artis, wszystko zrobić, powiadomić Urząd Skarbowy, bo jeżeli tego nie zrobimy, a niestety bardzo często tak się zdarza, że pożyczamy sobie pieniądze bez zgłaszania do Urzędu Skarbowego, a w przypadku kontroli skarbowej to wyjdzie na jaw, że była taka umowa pożyczki i się kontrolowany powołuje na tę umowę pożyczki, to wtedy podatek wynosi 20%.
Od pół do 20 to...
To jest różnica.
Tak, tak, duża różnica. Czy jest jakaś kwota, od której powinniśmy tego obowiązku dokonać? To znaczy pożyczając te 1000 zł już powinniśmy Urząd Skarbowy poinformować?
Tak.
Czyli każda...
Jest inaczej przy pożyczkach między osobami zaliczanymi do osób bliskich w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, czyli tak prawdę mówiąc między członkami rodziny. To też zależy, czy są to osoby w takim ścisłym gronie pokrewieństwa typu dzieci, rodzeństwo, rodzice, czy trochę dalsi, tak jak synowa, zięć, ale są przepisy, które stanowią, że pożyczki zawierane pomiędzy osobami należącymi do rodziny też podlegają opodatkowaniu, tyle że jest pewna kwota zwolnienia. Nie jest to duża kwota, jeżeli chodzi o większe sumy pożyczki, ale zawsze jest i można z niej korzystać. Poza kwotę wolną od podatku też należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.
A czy w ogóle takie pożyczki prywatne od pożyczek między członkami rodziny czymś się różnią? Czy tutaj formalności są takie same?
Nie. Też powinna być spisana umowa pożyczki, czyli najlepiej właśnie jednak na piśmie i też powinny być wykazane takie elementy, kto pożycza, kto jest pożyczkodawcą, kto pożyczkobiorcą, jaką kwotę, czy z odsetkami, czy bez, bo w rodzinie też przecież można się umawiać o odsetki. Jaki jest termin zapłaty, czy będziemy spłacać to jednorazowo, czy w ratach. Także taką umowę też należy spisać i niczym te pożyczki się nie różnią.
I to jest też warto podkreślić ważne i dla pożyczkobiorcy, i dla pożyczkodawcy, prawda? Bo mają na piśmie dokładnie spisane warunki, na których sobie pożyczają. Nie ma wątpliwości co do tego, na co się umówili, kiedy będą dokonywane te spłaty, a czy są członkami rodziny, czy nie. No to nawet między członkami rodziny dobrze mieć pewne rzeczy spisane, a nie niedopowiedziane,
tak,
prawda?
Tak, tym bardziej, że w momencie zawierania tej umowy pożyczki każda ze stron chce wypełnić swoje zobowiązania w jak najszerszym zakresie, bo dlaczego nie? Taką umowę zawierają. Ale nawet w rodzinie lepiej mieć to spisane na piśmie, tym bardziej, że tak jak powiedziałam, powyżej pewnej kwoty pożyczki tak i tak należy to zgłosić do Urzędu Skarbowego celem opodatkowania.
Pani notariusz, czy my musimy pożyczkodawcę informować, na co chcemy te pieniądze przeznaczyć? Bądź też mamy określony katalog celów, na których takie pieniądze od osoby prywatnej przeznaczyć możemy.
Nie. Jeżeli chodzi o pożyczki w najbliższej rodzinie, to rzeczywiście jest dodatkowe zwolnienie, jeżeli jest to pożyczka przeznaczana na cele mieszkaniowe. Natomiast między osobami fizycznymi, tak jak powiedziałam, sąsiadami, znajomymi, nie ma to żadnego znaczenia na jaki cel.
Jeżeli chodzi o współmałżonków, czy współmałżonkowie mogą sobie pożyczać pieniądze?
Jeżeli między małżonkami obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej, to oczywiście, że tak, bo wtedy każdy z małżonków ma swój majątek, którym może dysponować bez zgody drugiego małżonka. No i oczywiście może również pożyczyć.
Jeżeli słuchacze, którzy nas teraz słuchają, zastanawiają się, no dobra, podpisaliśmy umowę pożyczki, wzięliśmy te pieniądze, ale nie zadbaliśmy o ten tytuł wykonalności i ani nie poszliśmy do notariusza, a dobrze by było jednak mieć coś takiego, bo to dużo problemów nam potem zdejmuje z głowy. Czy z tą umową, spisaną na piśmie, można przyjść do notariusza i poprosić tylko o zabezpieczenie?
Oczywiście, że tak.
Ale muszą być obie strony, tak?
Tak, to znaczy tak, do oświadczenia o, do zabezpieczenia ustanawia pożyczkobiorca. I jest to jednostronne oświadczenie o poddaniu się egzekucji sądowej oraz jednostronne oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. Przy hipotece może być i druga osoba, czyli pożyczkodawca, ale niekoniecznie. Bo jeszcze powiedzmy sobie o drugim sposobie zabezpieczenia spłaty pożyczki, nawet zawartej w formie pisemnej, czyli o ustanowieniu hipoteki. Hipoteka jest to...
Można między sobą ustanowić hipotekę?
Tak.
O, proszę.
Wszyscy kojarzą sobie ustanawianie hipoteki z tylko bankiem. I wyłącznie wtedy, kiedy biorą kredyt w banku. A dlaczego? Bo bank bardzo dba o swój interes, żeby jak najbardziej się zabezpieczyć na, co do zwrotu u kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami. I tak też powinny czynić osoby fizyczne, czyli ci sąsiedzi, ci znajomi, którzy sobie pożyczają. Też powinni o to zadbać.
Panie notariusz, dobrze, ale bank zadba o to i będzie taki wpis w księdze wieczystej. Jest obciążona hipoteką. A jak ja zadbam o to, żeby wpis w księdze wieczystej się znalazł, że mam obciążoną hipoteką? No może nie ja, ale ten, komu pożyczam pieniądze, ma hipoteką obciążoną swoją nieruchomość.
Tak jak przy oświadczeniu o podaniu się egzekucji. Poproszę najpierw o ustanowienie hipoteki, a dopiero potem przeleję pieniądze.
I to również w formie aktu notarialnego.
Tak, to oświadczenie również w formie aktu notarialnego, ale polega na tym, że jeżeli pożyczkobiorca jest właścicielem jakiejś nieruchomości, może być to nieruchomość gruntowa, lokalowa, budynkowa, może to być też spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, to ustanawiając hipotekę zabezpiecza zwrot tej pożyczki wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi poprzez wpis hipoteki do księgi wieczystej. Najlepiej, jeżeli to jest pierwsza hipoteka wpisana do księgi, bo wtedy korzysta z pierwszeństwa przed innymi wierzycielami. I na czym to polega? Że hipoteka zawsze obciąża nieruchomość bez względu na to, kto jest jej właścicielem. A zatem, jeżeli pożyczkobiorca najpierw obciąży nieruchomość hipoteką na zabezpieczenie spłaty pożyczki, a potem zbędzie tę nieruchomość, czy ją sprzeda, czy daruje, to dla wierzyciela, czyli pożyczkodawcy, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że może dochodzić swojego roszczenia o zapłatę z tytułu hipoteki od każdego, bez względu na to, kto jest właścicielem tej nieruchomości. Czyli nie może być tak, że nabywca nieruchomości powie, ale ja nic nie jestem winien tej osobie, bo ja nie pożyczałem. Na tym polega hipoteka, że ona zabezpiecza spłatę tej należności bez względu na to, kto jest właścicielem nieruchomości, czy jest nim sam pożyczkobiorca, czy też już jego następca prawny.
To może rzeczywiście warto się zastanowić, jeżeli potrzebujemy gotówki, potrzebujemy pieniędzy i potrzebujemy pożyczki, czy chcemy tę pożyczkę wziąć w banku, czy od kogoś znajomego albo od rodziny, ale dobrze ją zabezpieczyć, taką chociażby hipoteką.
Tak właśnie uważam, że nie należy się bać udzielania pożyczek osobom fizycznym, czy tak jak zawsze sąsiadom czy znajomym, jeżeli się bardzo dobrze zabezpieczymy. Tym zabezpieczeniem jest właśnie oświadczenie o poddaniu się egzekucji sądowej oraz ustanowienie hipoteki. Banki inaczej nie udzielają kredytów, jeżeli tych zabezpieczeń nie otrzymają. Dlaczego my tak mamy nie działać?
Tym bardziej, że możemy sobie korzystne odsetki ustalić między sobą, możemy je dowolnie kształtować i zmieniać i po prostu ta umowa może być korzystna dla obu stron.
Tak. Z tą dowolnością odsetek to tylko chciałam powiedzieć, że nie należy ich ustalać powyżej maksymalnych kwot. Te maksymalne kwoty są regulowane przez przepisy. Są zmienne te kwoty, bo zależą od pewnych wartości bankowych, które instrumentów bankowych, które podlegają zmianie. Ale gdyby taka umowa pożyczki była zawarta przed notariuszem, to notariusz by nie dopuścił do tego, żeby odsetki kapitałowe albo odsetki za opóźnienie były określone w wyższej kwocie niż maksymalnie. Ustawowo, prawnie jest to dopuszczone.
Po kolejne pytania odsyłamy do notariusza już w najbliższą sobotę, bo można z notariuszami porozmawiać, jak ochronić majątek. Ja tylko dodam, że notariusz również sporządzając taką umowę pożyczki zadba o to, żeby nasz współmałżonek się o tym dowiedział, że pożyczamy pieniądze. pieniądze i że takie zobowiązanie na siebie bierzemy.
I jeszcze podpowiem, że przy pożyczce w formie aktu notarialnego to notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli to notariusz pobiera opłatę i zgodnie z przepisami odprowadza ją do Urzędu Skarbowego.
I o tym nie zapomnimy i 20% nam wówczas grozić nie będzie. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była notariusz Barbara Motal-Filipczuk. Odsyłamy Państwa w sobotę od 10 do 16. Telefonujemy, messengerujemy, streamingujemy. Numer telefonu 85 688 13 11. Do usłyszenia, mówi Dorota Nieprzydowska. Słyszymy się za tydzień.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.